Nie. Chciałbym nie pogubić takich myśli trochę luźnych, ale dość ciekawych, myślę, przemyśleń, a wynikających nawet nie z własnych doświadczeń, tylko z lektury Słowa Bożego. Kiedy ostatnio czytałem z trzeciego rozdziału Trenów o tym, co się dzieje w oblężonym mieście i że ludziom pogarsza się byt i to jest największe nieszczęście, bo no bo ciało cierpi, kiedy jest przyzwyczajone do rzeczy bardzo dobrych, a nagle ma tylko dobre, albo miał zawsze dobre, a teraz ma złe. Nie pamiętamy, że są ludzie, którzy zawsze mają te złe rzeczy i dziękują za nie Bogu, za to, że żyją. W naturze naszej człowieka jest to dążenie, jak mówiłem, do tego, żeby sobie byt poprawiać, ale jest to dobre, jeśli zachowamy w tym umiar. Jak już mówiłem, często, żeby poprawić sobie ten byt, musimy zrezygnować z części przykazań Bożych, z nauki Bożej, bo to nam stoi na przeszkodzie szybkiego i znacznego poprawienia sobie bytu. I kiedy nam się uda poprawić byt, popełniamy kolejny błąd. Zapominamy o tym, że o uzyskaną jakąś pozycję, którą wywalczyliśmy, musimy nadal walczyć, aby ją utrzymać i dobrze byłoby zacząć przestrzegać przekazania Boże. Ale człowiek, który już coś osiągnął materialnie, nieduchowo, myśli, że zawdzięcza to tylko sobie i nadal nie przestrzega Bożych przykazań i dlatego traci to, co osiągnął. Boże przykazania są najważniejsze a nie byt. Tak czytając to słowo, może do Trenów wrócę później, bo tam jest bardzo kilka fajnych wersetów, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli, jeśli już jesteśmy przy bycie, ponieważ byt kształtuje świadomość, jak powiedział jakiś klasyk. I to jest prawda. I byt... Każdy temat ma swoich zwolenników i przeciwników. Najtragiczniejsze jest to, że zwolennik staje się przeciwnikiem, a przeciwnik zwolennikiem w zależności od tego, jaki ma akurat status materialny. I przeciwnicy bogactwa z reguły są biedni, a ci, którzy już coś mają, będą bronić prawa do bogactwa. Ale jeśli ich byt się zmieni, zmieniają też poglądy, a przecież Słowo Boże nie zmienia swoich słów. To, co czytamy w Biblii, czytamy, jak będąc biednymi i czytamy, jeśli jesteśmy bogatymi. Słowo Boże nie odnosi się jednoznacznie do tego, czy mamy być biedni, czy bogaci. Pan Jezus do bogatego młodzieńca powiedział, aby poszedł i sprzedał wszystko, ale do Zacheusza powiedział, że jego dom będzie zbawiony, ty i twój dom będzie zbawiony. Myślę, że nie jest istota posiadania wymiernego, ale tego, co jest w sercu. W liście do Tymoteusza Paweł też tak fajnie napisał. Ostatni rozdział, 6, pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. W 10 wierszu wyraźnie pisze, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, tej miłości, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w przeróżne cierpienia, czyli różne spółki, udane, nieudane interesy, opłacone nieraz haraczami. Wiele jest problemów biednego i bogatego, ale mówimy, że to jest widoczne błogosławieństwo Boże w naszym życiu, kiedy żyjemy pobożnie, kiedy nam się powodzi, to jest to Boże błogosławieństwo. Tak, Bóg może błogosławić także materialnie, ale czy brak dobrobytu, brak dóbr materialnych świadczy o tym, że Bóg nam nie błogosławi, że Bóg nie jest z nami, że coś z nami jest nie w porządku? O ile jakieś powodzenie może świadczyć o Bożym błogosławieństwie, to brak powodzenia nie świadczy o braku Bożego błogosławieństwa, albowiem największe Boże błogosławieństwo mamy w sercu, mamy w pokoju, który mamy, jeśli mamy umysł spokojny, serce mamy w pokoju, to to jest nasze największe bogactwo, nasz największy skarb. Siedemnasty wiersz. Ten szósty list, szósty rozdział pierwszego listu. Momencik, bo tu jest tak fajnie. 17. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Jeśli Bóg nam błogosławi, to po to, żebyśmy z tego korzystali, a wiemy, jak mamy korzystać. Mamy korzystać mądrze, dzieląc się z innymi, pomagając innym, bo w ten sposób możemy więcej pomóc niż sprzedać i rozdać. Jeśli Bóg Esterę powołał na królową, sprawił, że została królową, to nie po to, żeby się wynosiła. Mogłaby powiedzieć, tak jak dzisiejsi przeciwnicy bogactwa, że no nie może tego przyjąć, stanowiska, czy pozycji, czy majątności, no bo należy być skromnym. Ale jeśli Bóg coś daje, to po to, aby to obficie, Bóg nam obficie udziela ku używaniu. Nie pisze, jakiemu używaniu, bo chyba jasne jest, że mamy to, ma to być dobre. 18 wiersz. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Ale podkreślam, że musimy mieć mądre poznanie i nie dać się zakrzyczeć biednym, kiedy coś akurat mamy, że to jest grzech mieć, ani grzechem nie jest nic nie mieć, jeśli nie wynika to ze złego postępowania, ale ze skromności, z bogobojnego życia, z nieszukaniu bogactwa. Tyle na temat bogactwa. Chciałbym wrócić do trendów, dlatego że tam dzisiaj i w tym tygodniu prawie codziennie czytałem jakiś werset, który dawał mi energię, materiał do przemyślenia na cały dzień. Zawsze mi się wydawało, że treny to takie smutne. My znamy jeden werset na pamięć, na coż możemy się uskarżać, prawda? Uskarżajmy się na nasze grzechy. To trzeci rozdział trenów. Ale następny wiersz, jaki jest piękny. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Mogłoby być napisane inaczej. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, a jeśli coś jest nie tak, to wtedy, to nawróćmy się do Pana. Ale ten werset wyraźnie nam pokazuje, że nasze drogi są złe. Nasze drogi nigdy nie są takie, abyśmy mogli nimi kroczyć. Kiedy będziemy badać w świetle Słowa Bożego, w modlitwie nasze drogi, to zawsze usłyszymy głos Pana, abyśmy się nawrócili. Badajmy, doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Gdyby tu była kropka, gdyby ten wiersz był tylko tak krótki, to byłoby fajnie, byśmy sobie badali nasze drogi. Tak jak Słowo Boże mówi, przyjrzeli się w lustrze i zadowoleni odeszli od Niego. Ale tutaj jest jakby kontynuacja, żebyśmy nawracali się do Pana, zawracali do Niego, ale żebyśmy wiedzieli, dlaczego to robimy. W jakiej sprawie, w którym momencie. Dlatego musimy badać. Bo moglibyśmy się zawrócić do Pana z naszych dróg bezmyślnie, tak na ślepo, nie wiedząc dlaczego, tylko dlatego, że idziemy za Panem, ale będziemy ciągle wracać na nasze drogi. Dlatego ten wiersz mi się tak spodobał. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. I jeszcze jeden wiersz, 57, też taki piękny, on mnie dziś już dotknął. Dziś go wypatrzyłem. Zbliżyłeś się do mnie, gdy cię wzywałem. Mówiłeś, nie bój się. My jesteśmy zadowoleni, kiedy Bóg jest z nami, kiedy jest dobrze, kiedy Go wielbimy, kiedy możemy Go chwalić, uwielbiać, śpiewać Mu. Bóg nie ma wtedy potrzeby być aż tak blisko, by mówić do nas, nie bój się. Musimy wzywać Boga. Jeśli chcemy być blisko Boga, musimy Go wzywać. Sami nie jesteśmy w stanie iść do Boga. Musimy Go wzywać, On się do nas zbliży. Wtedy mamy tą społeczność, ale żeby wzywać Boga, to trzeba cierpieć. Mieć taką potrzebę. Mieć jakąś krzywdę. Mieć jakiś ból, rozterkę. Nie będę szukał przykładów. Myślę, że każdy jest w stanie sobie przypomnieć, w jakiej sytuacji wzywał Boga, bo wzywał. Teraz pytanie tylko, jak często? Czy zawsze to musi być tragedia, żeby wzywać Boga? Myślę, że dobrze jest Go wzywać od rana, każdego dnia. Bo jeśli od rana chcemy nieść swój krzyż, zapierać się samego siebie, nawet jeśli się radujemy, że dzień piękny, że Bóg będzie błogosławił, że mamy tą wiarę i wołamy do Niego, przynosimy troski bliskich, wzywajmy Pana. To jest coś więcej niż uwielbienie, radowanie się, wzywanie Pana. Mówienie, że mieć świadomość, że Bóg jest nam potrzebny, że bez Niego będzie ciężko. Bo nawet jeśli wszystko idzie dobrze, niech idzie to z Panem, a nie z naszej zasługi, nie ze splotu szczęśliwych okoliczności. Jeśli chcemy, żeby Bóg był z nami, żeby nam błogosławił, albo żeby nas prowadził, albo żeby nas ochraniał, wzywajmy Go. Bo wtedy Bóg się do nas zbliża. Potrzebujemy Boga jak najbliżej, nas. Nie chodzi o to, żeby Bóg był gdzieś pod ręką na zawołanie. Bóg chce być tak blisko nas, że aż w nas, w naszych sercach, w naszych umysłach. Wtedy nasza droga będzie Jego drogą. W przeciwnym wypadku On będzie tylko stał z boku, blisko lub daleko i ten werset doświadczaj i badaj swoją drogę i nawróć się do mnie, będzie taki żywy, prawdziwy dla nas. I inny temat. Chcę zmienić temat, dlatego że on wynikł kiedyś w trakcie rozmowy z wierzącymi, nawróconymi, nienawróconymi. I padło takie zdanie z bardzo młodego człowieka, że który chciał zabłysnąć chyba, ale błysnął mi po oczach i miałem takie olśnienie, bo on powiedział coś takiego, otwórzmy list Rzymian, 12 rozdział, 19 wiersz. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I ten młody człowiek powiedział, no bo my się nie możemy mścić, Bóg się będzie mścił. I tak coś olśniło i powiedziałem, nie, to nieprawda. Bóg się nie będzie mścił. Słowo Boże mówi, nie mścicie się sami, pomsta do mnie należy. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 30 wiersz. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Jak to jest? Dlaczego taka pierwsza moja myśl była, że Pan się nie będzie mścił? Pytanie teraz, czego ta pomsta Boża ma dotyczyć, bo czy my uważamy, że Bóg pomści nasze krzywdy, czy krzywdy skierowane przeciwko Bogu, przeciwko świątyni? Słowo Boże tutaj w Hebrajczykach tak mówi, że może chodzi tu o pomstę wyrządzoną. 29 wiersz. O ile stroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Myślę, że człowiek jest bardzo wyrywny do tego, żeby się mścić. A ponieważ sam musi przebaczać, więc to chociaż te krzywdy wyrządzone Bogu on by pomścił. I kiedy Bóg mówi, że pomsta do Niego należy, to ma na myśli właśnie krzywdy, które poniósł Bóg. Żebyśmy się za Boga nie mścili, jeśli ktoś wystąpił przeciwko Bogu. I myślę, że nie możemy mieć w sercu nadziei, że nasze krzywdy od bliźnich Bóg będzie mścił. Bo jeśli my wybaczamy, to i Bóg wybacza. Może jeśli ktoś z nas miał taką nadzieję, że doznałem w życiu krzywdę od człowieka, od instytucji, I mamy taką cichą, gdzieś schowaną głęboko w sercu nadzieję, że Bóg mi to odpłaci. To powinniśmy głęboko zawołać do Boga. Bo nie umiemy przebaczać. Umieć przebaczać to pozbyć się tej nadziei, że Bóg odpłaci. Przebaczyć to przebaczyć. Nie wspomnieć, bo i Bóg nam, kiedy przebacza, mówi, że nie wspomni naszych grzechów. I grzechów, a właściwie win, przewinień wobec nas, kiedy wybaczamy innym, też nie powinniśmy wspominać i mieć cichej nadziei, że Bóg pomstę za nas, że Bóg odpłaci komuś za nas. My nie możemy, bo my jesteśmy chrześcijanami. A jakimi jesteśmy chrześcijanami, jeśli mamy nadzieję, że Bóg odpłaci? To znaczy, że nie przebaczyliśmy, nie umiemy przebaczyć. Kiedyś się w modlitwie Ojcze nas modlimy i odpuść nam, jako i my odpuszczamy, to powinniśmy się nad tym zastanowić, jak my odpuszczamy. Nie odpuszczamy, jeśli liczymy, że Bóg odpłaci, no bo my jesteśmy tacy porządni, że nie możemy. Nie jesteśmy porządni, kiedy nie możemy. Jesteśmy porządni, kiedy nie chcemy odpłacać, kiedy chcemy przebaczać. Amen.
Chwała Panu Bogu. Zapomniałem na początku powitać gości, ale wybaczą mi na pewno. Teraz chciałbym was serdecznie powitać. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiaj goście z Koszalina. Planowaliśmy z wami wspólną kolację tydzień temu, ale dzisiaj brat Piotr zadzwonił półtorej godziny przed nabożeństwem i już było niemożliwe. Ale cieszymy się, że możemy razem wspólnie wielbić Boga. Ja bym chciał tylko jedną taką myśl swoją jeszcze dodać do tej pomsty i odpłaty, że dlaczego Bóg zabrania nam mścić się, bo pomsta jest równoległa, czy biegnie równolegle z odwetem, w naszym wydaniu szczególnie. Pomsta w ogóle jest czymś takim odwetowym. Natomiast Boża odpłata jest sprawiedliwa. Bóg da odpłatę każdemu według jego uczynków. Bóg da sprawiedliwą odpłatę. Bóg się nie będzie mścił, bo nie musi, ale sprawiedliwa odpłata jest i Bóg ją będzie wymierzał, prawda? Będzie wymierzał, dlatego też Słowo Boże nas jakby uspokaja, czy odstawia w taki zostaw pomstę, zostaw myśli o pomście. Pan Bóg sprawiedliwie odpłaca. Chciałbym dzisiaj mówić o, zastanowić się nad taką rzeczą. Paweł, wiecie, że apostoł Paweł miał taki wstręt do chlubienia się. Kiedy czytamy drugi list do Koryntian, nie otwierajmy tego, ale kiedy w pewnym momencie on mówi, że muszę czymś się przed wami po prostu pochwalić, tak? Muszę powiedzieć coś, czego oczekujecie od innych ludzi, co widzicie u innych i ich uznajecie za prawdziwych apostołów, nawet więcej ich cenicie niż apostołów, niż nas, bo oni tamto i tamto, więc ja wam też powiem, chociaż wstydzę się tego, chociaż mówi, ku własnej hańbie to mówię. Muszę się chlubić, mówi w 12 rozdziale pierwszy wiersz, muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, ale muszę wam powiedzieć, bo wy jakoś inaczej nie potraficie zrozumieć tego. On miał wstręt do chlubienia się, do chwalenia się w tym sensie, czy do podkreślania swojego znaczenia. Mówi, nie chcę, żeby ktokolwiek rozumiał o mnie więcej ponad to, czym jak naprawdę jestem, tak? Dlatego nie chcę wam, żebyście mieli o mnie wyobrażenie na podstawie listów, czy świadectw innych ludzi, ale chcę przyjść do was, żebyście widzieli, po prostu zobaczyli i widzieli, jaki jestem. A więc miał do chlubienia się tak, taką awersję i każdy chrześcijanin oczywiście powinien mieć, bo to jest Boża cecha. A jednak miał też sprawy, w których się chlubił. To bowiem jest chlubą naszą, mówi. To bowiem jest chlubą naszą. Co? Jak myślicie, drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, otwórzmy, jeśli możecie. Żeby zobaczyć, czego się Paweł chlubi. I nie uważa tego za głupstwo. Nie wstydzi się tego. Pierwszy list, drugi list, pierwszy rozdział drugiego listu do Koryntian. I przeczytajmy 12 do 14 wiersza. To bowiem jest chlubą naszą. I teraz czytamy, co jest chlubą Pawła i jego współbraci. Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. A więc jest powód do chluby. Piękny powód do chluby. Do chluby. Do szczęścia. Do dziękczynienia Bogu. I tym powodem jest świadectwo naszego sumienia. To jest najbardziej sumienie, to jest najbardziej taki bezstronny strażnik, obiektywny. Obiektywny. Trudno jest oszukać sumienie, nie wiedząc, że się oszukuje sumienie. Kiedy ktoś o nas coś mówi dobrego, to nic się nie odezwie prędzej, jeśli to jest coś niewłaściwe, czyli ktoś przesadza, tak? Chwaląc na przykład nas, to nie odezwie się nikt prędzej jak sumienie. Ono powie, o, nie myśl, że tak jest naprawdę. Ono się jakby pierwsze wyrywa i mówi nam, o nie, nie, to nie jest tak, jak oni o tobie mówią. I Paweł mówi, że świadectwo sumienia naszego to jest najbardziej, że tak powiem, szczegółowe, wnikliwe świadectwo, najbardziej wnikliwy głos, tam wychodzący z naszego środka, sumienie nasze. Jeśli żona się pyta ciebie, czy mnie kochasz, i musisz powiedzieć kocham, albo powinieneś powiedzieć kocham, to zobaczcie, ile sumienie, jeśli by znajdzie, jeśli były jakieś powody, które nie świadczyły o tym, że kocha, to ono mówi nam. My wiemy. Możemy powiedzieć, kocham cię, i nawet ona może być o tym przekonana, że powiedzieliśmy to szczerze, że tak naprawdę jest, a sumienie nasze nam powie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ha, ha, ha. To nie było tak, tak? On jest naprawdę takim, no takim wspaniałym strażnikiem. Język można, powiem, nakłonić do mówienia dobrego, kocham cię, to bardzo cię kocham, zawsze cię kochałem. Można, język można zmusić do tego, usta można zmusić, żeby się uśmiechnęły, tak? Ręce można zmusić, żeby przytuliły, a sumienie powie, a tam, a ta wtedy, a wtedy, a wtedy, tak było, nie było tak, tak? Jest to najbardziej czuły strażnik. I Paweł się do niego odnosi i mówi, chlubą naszą jest to, jest świadectwo sumienia naszego, że, i teraz zobaczcie, jakie niezwykłe świadectwo, On może wypowiedzieć takie świadectwo, takie słowa, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej. W świątobliwości i czystości Bożej. Jakie piękne świadectwo, bracia i siostry. To mówi człowiek, jak my. To nie mówi Pan Jezus, który mówimy, och, Pan Jezus to mówi, no bo wiadomo, to był wyjątkowy. To mówi apostoł Paweł i nie mówi tylko o sobie, bo mówi, to jest bowiem chlubą naszą. Mam na myśli jeszcze innych braci. To nie jest wyjątek, kochani. I nie należy, nie przypisany jest tylko dla Pawła. Dla Pana Jezusa, dla Pawła, może dla Piotra. Dla kogoś bezimiennego też jest przypisany. To był razem z Pawłem. To jest, kochani, nie wyjątek, to jest norma. Chrześcijańska norma. Do tego można dojść. Żeśmy śpiewali tą piękną pieśń, ją bardzo kocham wprost. Że pragnieniem moim, tego pragnę, mieć czystą szatę. Mieć dział w życiu Jezusa Chrystusa. W życiu Bożym mieć swój dział. Mieć swój dział w Bożym życiu. Wiecie, to jest coś niezwykłego i to musiało wypływać z głębi duszy autora tych słów. Mieć udział w Bożym życiu. To znaczy żyć tak jak Jezus Chrystus. Coś z tego wziąć, taki wycinek jakiś, taką formę życia, jak miał Jezus Chrystus. W Bożym życiu mieć swój dział. Nie, żeby tylko umieć mówić ładnie o życiu Jezusa Chrystusa, że to było niezwykłe życie, że on żył sprawiedliwie, że on był pełen pokoju, że on był pełen miłości, przebacza i tak dalej. Mówić o tym. Mieć dział w takim życiu. Mieć dział to znaczy tak żyć. Tak mówić, tak kochać, tak być wiernym. Trzeba mówić o tych normach chrześcijańskiego życia, bo dzisiaj wydaje się, że patrząc tak na to, co się dzieje, wydaje się, że normą chrześcijańskiego życia, wystarczającą normą jest to, że chodzisz do kościoła. No do protestanckiego kościoła, prawdziwego kościoła, gdzie Jezus jest Panem. To są slogany już. Nic nie mówiące. Bo życie swoją drogą, sumienie, jak powiesz, to dotniesz się to pełno. I wydaje się, że normą jest, i to jest bardzo dobrze, jak jest, jak chodzisz na nabożeństwo, jak jeszcze w tygodniu chodzisz, to w ogóle jesteś prawie święty. Mieć dział w życiu Jezusa Chrystusa, w Bożym życiu mieć swój dział. I apostoł Paweł mówi, że to jest świadectwo naszego sumienia, tego najgłębszego, że wiedliśmy życie w świętobliwości i w czystości Bożej. W Bożej czystości. Nie rozumianej jak ludzka czystość, naszej, o, ale w Bożej czystości. No naprawdę, to było życie Chrystusowe. Bo tylko On miał życie, powiem, jak kryształ, Jezus Chrystus. Nic nie można znaleźć było w Nim, żadnego cienia. Grzechu w Nim jest napisane, nie znaleziono, nie popełnił. A zwłaszcza zaś między wami. Czy to chodzi o to, że Paweł był obłudny i udawał przed chrześcijanami świętobliwego? A jak był poza nimi, to sobie myślał, czy robił co innego? Nie. Wiecie, bo przed światem łatwo jest mieć opinię dobrego chrześcijanina. Łatwo, szybko. Oni mają takie już normy starte, tak normy zaniżone, dla nich jest wszystko wolno. To jak spotkają kogoś, kto ma jakieś zasady, choćby podstawowe ludzkie zasady, już nie mówię Boże, że jest wierny swojej żonie, to oni gębę rozdziawiają w podziwie. Co to za człowiek? Jej, kocham, uczciwy, bo pieniądze oddał. Bo nie plotkuje, bo o kimś źle nie mówi. Jej, a miałby co mówić, nie mówi. Ja, to święty już prawie. W świecie łatwo jest zdobyć takie imię. Ale wśród dzieci bożych już jest gorzej, prawda? Bo my znamy, że to nic nadzwyczajnego. To jest podstawa, to jest po prostu podstawa, to jest normalne. A więc dlatego, zwłaszcza zaś między wami, Paweł mówi, wiedliśmy życie w świętobliwości i czystości Bożej. A dlaczego, skąd to się bierze jeszcze? To jest ciekawe, z czym to wiąże Paweł? Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. To życie w świątobliwości i w czystości Bożej to święte życie, sprawiedliwe życie. Paweł wiedzie nie w mądrości ludzkiej, ale w łasce Bożej. Życie wiedzie w łasce Bożej. Życie postępuje sprawiedliwie, zachowuje czystość, czystość zachowuje, ma czyste i święte życie i jest to związane z łaską Bożą. Życie jest związane z łaską Bożą. Paweł wskazuje na to, że sukcesem czy ojcem tego świętobliwego życia, nienagannego życia, pobożnego życia, sprawiedliwego życia, świętego życia jest łaska Boża, nie jego mądrość. Nie jego mądrość, nie jego siła, nie jego zdolności, nie jego możliwości, ale łaska Boża. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Jakie to jest powiązanie? Łaska Boża. Do czego dzisiaj bierze się łaskę Bożą? Z czym się dzisiaj wiąże, czy kojarzy łaska Boża? Łaska Boża kojarzy się dzisiaj ludziom z przebaczeniem. Li tylko z przebaczeniem. Byłem brudny, byłem grzeszny, Bóg mi przebaczył. Łaska. Tak było kiedyś, jak byłem w świecie, tak? Ale teraz pobrudzę się, zgrzeszę, myśli mam nieprawe, źle się zachowałem w stosunku do żony, w rodzinie, w zborze, źle, zgrzeszyłem. No to od razu co? Łaska Boża potrzebna mi jest, żeby mnie oczyścić. I co dalej? Jak dalej? Jak daleko sięga ta łaska? I koniec, i kończy się zakres łaski. Apostoł Paweł mówi, że dzięki łasce Bożej wiedzie życie świętobliwe, czyste, święte. Dzięki łasce Bożej wiedzie życie. Nie, że jest oczyszczany każdego dnia i wtedy jest święty. Przez godzinę, przez dzień, do następnego upadku, do następnego obrazu w komputerze, czy do następnego filmu oglądanego, czy do następnej sprzeczki, później znowu łaska. A on mówi, nie, dzięki łasce Bożej wiodę życie świątobliwe i w mocy Bożej, w czystości Bożej. Kochani, w czystości Bożej to jest niezwykła czystość. To jest naprawdę nieskazitelna czystość, jaka była w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, że wiedzie takie życie. Dlaczego? Ponieważ no kocham, tak dzisiaj powiedziałem, co ja bym miał do mówienia, żeby się dawno skończyły mi kazania, gdyby Tytus nie napisał pierwszego wiersza, pięknego wiersza. Nie miałbym 80% swoich kazań. Dlatego uściskam gorąco Tytusa, jak go spotkam w niebie, jeśli a spotkam go. Albowiem drugi rozdział, 11 i 12 wiersz. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Zbawienna, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Łaska, która naucza. Spotkałeś taką łaskę, która naucza? Czy spotkałeś tylko łaskę, która polega na tym, że stajesz przed Panem pod krzyżem i płaczesz, Panie, przebacz mi, bo miałem pożądliwe myśli, przebacz mi, bo oglądałem pornografię, przebacz mi, bo pokłóciłem się z mężem swoim, przebacz mi, bo coś tam. Tylko tak znasz łaskę, czy znasz łaskę, która się naucza? Chwała Jezusowi, że że ta łaska naucza? Jak wyrzec się bezbożności? Ludzie dlatego nie umieją, ci chrześcijanie nie umieją czystym życiem żyć, wyrzec się grzechu, ponieważ nie korzystają z łaski, nie znają łaski. Mówią, kto tak może żyć? Jak można żyć? No jak można żyć? Łaska cię nauczy. Przyjdź po łaskę Bożą. Ona cię nauczy, ona cię oduczy tego, jak się wyrzec. Nauczy cię, jak się wyrzec bezbożności i światowych pożądliwości. Mało tego, dalej nauczy cię, jak żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Wiecie, i tak mi przyszedł taki obraz tego, jak dzisiaj traktowana jest łaska. Taki przykład. Myślę, że dość wymowny. Dwoje młodych ludzi zakochało się, dziewczyna i chłopak zakochali się naprawdę szaleńczą miłością, a szczególnie chłopak. Zakochał się taką prawą, stuprocentową miłością. I zamierzali wspólnie, razem dalej żyć. I doszło do momentu, że ten młody człowiek kupił pierścionek zaręczynowy, kupił kwiaty, przygotował sobie mowę, pomyślał, co najważniejszego ma powiedzieć. Wiele miał do powiedzenia jej, ale chciał to tak skomasować, zbić, żeby powiedzieć naprawdę najważniejsze rzeczy, jak ją bardzo kocha, jak jego serce się raduje, kiedy ją widzi. I kiedy doszło do tego umówionego spotkania, on wyciągnął ten pierścionek zaręczynowy, pokazał jej, ona się zachwyciła, uśmiechnęła się od ucha do ucha, podskoczyła z radości, capnęła ten pierścionek, założyła na palec, pasuje, odwróciła się i szczęśliwa pobiegła powiedzieć, jak ją szczęście spotkało. A ten chłopak chciał zawołać, poczekaj, mam jeszcze kwiaty, mam jeszcze piękne słowa, chcę ci powiedzieć, co jest w moim sercu, ale ona już pobiegła. Wiecie, to są ludzie, dzisiaj to są chrześcijanie, którzy łaskę biorą jak ten pierścionek, stają pod krzyżem, wyznają grzechy, zawracają i szczęśliwi odbiegają, bo już są przebaczone, bo tak to jest. Ale ten, który daje tą łaskę, jeszcze chce ci coś więcej powiedzieć. Dużo więcej niż ten pierścionek nawet. On chce ci powiedzieć, że jest łaska, która cię jeszcze nauczy, jak się wyrzec bezbożności, jak się wyrzec światowych pożądliwości. Jak się wyrzec. Ludzie dzisiaj nawet nie znają, co to jest światowa pożądliwość. Mówią, to należy do życia, to można. To można. I biegną szczęśliwi, że przebaczone są im grzechy. A Pan ze smutkiem patrzy na ich oddalających się. A miałem jeszcze tyle do dania. A ta łaska jeszcze tyle miała do zrobienia. Chciała nauczyć, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Chciała nauczyć nas, byśmy na tym doczesnym świecie strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Tak właśnie jak Paweł pisze, wiedliśmy między wami życie w świątobliwości i czystości Bożej. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Bracia i siostry, niech to będzie dla nas normalnym sposobem życia. Jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, Chwała Panu Bogu, że to nie należało tylko do Pawła. Dobrze, jeśli jesteś dla kogoś chlubą. Powiem, a jeszcze piękniej, że ten ktoś jest dla ciebie chlubą. Wiecie, nie musimy się wynosić, nawet jeśli jesteśmy dla kogoś chlubą. O wiele ważniejsze i lepszą rzeczą niż wynoszenie się, że jestem wzorowym chrześcijaninem, jest zobaczyć w tym drugim, że jest wzorowym chrześcijaninem. Że jest zachętą dla mnie. Bracia i siostry, musimy pisać czytelnie, mówić czytelnie, przekazywać czytelnie o naszym szczęściu, o naszej radości. Wiecie, to jest wielka, nie wiem, to jest wielka niedoskonałość Bożych dzieci. Nie umieją mówić o tym, co przeżywają z Bogiem. Wiecie, jak przychodzą świadectwa, to trzeba przychodzić i mówić o tym, macie napisać, macie powiedzieć, macie przeczytać jakby, jak piękne jest wasze życie z Chrystusem. Ile od Niego, czym, to jest potrzebne. Ci, co siedzą w ławce, ja chcę słyszeć i chcę widzieć, że wy żyjecie. Ja żyję z Bogiem, chwała Bogu, cieszę się, raduję się. Może widzicie, że ja żyję z Bogiem. Ale ja chciałbym widzieć, że wy żyjecie z Bogiem. Chciałbym czytać to. Ja mam okazję mówić o tym. Często o tym mówię na kazaniu. Ale nie zależy mi na tym, żebyście wysłyszeli o tym tylko. Bo gdybym tylko ja, czy Piotr, czy Mirek, czy Krzysztof mieli mówić o tym, to no byśmy mieli co? Jedną tylko drogę, do pychy. Ja chciałbym, wolałbym, więcej cenię to, że może dla kogoś jestem przykładem, więcej cenię to, że ktoś mi powie, jak on żyje z Bogiem. To mnie raduje, strasznie mnie to raduje. Jeśli słyszę, że on to samo przeżywa z Panem Bogiem, że on taką samą ma społeczność z Jezusem Chrystusem, że on taką samą radość przeżywa od Boga. Trzeba o tym mówić, kochani. To ma być wiadome. To nie powinno być tajemnicą. To nie powinno być skrywane. Bo to jest zachętą, kochani, bo to jest zachętą dla każdego. Dla nas wzajemnie. Wiecie, to nie było tajemnicą. Ani Paweł nie krył w tajemnicy tego, że żył czystym, świętym życiem, ani oni, adresaci, ci w Koryncie, nie kryli tego, bo Paweł mówi taki, jak i wy naszą jesteście chlubą. Jeśli będziemy się dzielić nawzajem, wiecie, nie będzie zagrożenia, że popadniemy w pychę. Nie bójcie się, że to uczyni was pysznym, jeśli powiecie, żyję z Panem Bogiem, jestem taki szczęśliwy. Słowo Boże do mnie przemawia, jest żywe dla mnie, Chrystus jest ze mną. To nie wpadniecie w pychę absolutnie. To jest bowiem chlubą naszą. Dałby Bóg, abyśmy mieli podstawy do chluby, świadectwo sumienia naszego. Dlatego trzeba naprawdę poddać Bogu całe życie, całe, kompletnie, wydać samego siebie Bogu, pozwolić Jemu działać. Dałby Bóg, abyśmy mieli świadectwo sumienia naszego i wiedli życie czyste i bogobojne, żebyśmy mieli powód do chluby i żebyśmy mogli też u innych to samo widzieć. Amen.